będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich Państwa. Jako słuchacze Radia Maryja i widzów telewizji Trwam zapraszam do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło z Torunia oraz pani Monika Secle, wolontariusz tejżeż fundacji. A temat, który podejmujemy, to chorzy są skarbem. I dlaczego chorzy są skarbem? Wiemy, że są to słowa zaczerpnięte kiedyś z nauczania Ojca Świętego, już świętego Jana Pawła II, ale również przypomniane przez Ojca Świętego Franciszka. Chorzy są skarbem Kościoła. Dzisiaj o wszystkich chorych pragniemy mówić jako o tych, którzy są skarbem, są bogactwem. Pani Janino.
Tak, jeżeli można tutaj rozpocząć tą naszą bardzo chyba potrzebną dyskusję także w rodzinach, bo mamy coraz więcej ludzi starszych, chorych, dzieci chorych. Są skarbem. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy byli całe bardzo, bardzo długo młodzi, bogaci, piękni, zdrowi, to przypuszczam, że wszystkie nasze działania by się Panu Bogu nie podobały. Kiedy się zwracamy do Boga? Kiedy jest źle? Kiedy się jest chorym? Kiedy potrzebujemy wsparcia i od ludzi nie dostajemy? Więc ten skarb, którym są chorzy, to idzie w obydwie strony. Jest tyle aspektów tych pozytywnych elementów cierpienia, choroby, że nie można na to patrzeć, nawet jeżeli coś komuś dolega przez to, że mam karę w życiu. Nie. I przez ten okres mojej takiej pracy z ciężko chorymi osobami, z najbardziej ciężko chorymi, bo hospicjum oraz teraz zakład dla pacjentów w śpiączce. Są to ludzie bardzo chorzy. I obserwuję, jak bardzo ich choroba, ich stan zmienia otoczenie. Oni by się nie zmienili, gdyby nie mieli kontaktu z chorym człowiekiem. Bym nie policzyła, ile w życiu widziałam wymodlonych przez babcię, dziadka, mamę, ojca nawróceń, innego życia swoich najbliższych, syna, córki, wnuka, wnuczki, gdzie choroba, niekiedy ciężka, powodowała, że się przewartościowywało własne życie i na korzyść. Gdzie cierpienie doznawane w sensie ludzkim, ale także duchowe, powodowało, że odnajdywało się inne wartości życia. I to jest wartość tego człowieka chorego. I kiedyś usłyszałam, że jest to niechciane błogosławieństwo, cierpienie. Niemniej, patrząc naprawdę do głębi, na życie człowieka, to cierpienie niesie wiele elementów pozytywnych, niemniej dla samego chorego jest przykre. I tutaj z kolei choremu jest potrzebny, rozumiejący człowiek, który jest obok niego, żeby chory człowiek poczuł się potrzebny, doceniany, ale też jednocześnie miał wsparcie.
Element przemijania ludzkiego życia, to, że starzejemy się, że ulegamy cierpieniom fizycznym, sprawia, że często popadamy w różnego rodzaju choroby. Dziś mówimy o tym, że chorzy są skarbem, są bogactwem. No nade wszystko są bogactwem, bo chory nie przestaje być człowiekiem. Wciąż jest niezatarta jego godność. To, że jest człowiekiem, to jest podstawowa wartość. Natomiast pani od razu powiedziała nam, że pracuje, że posługuje pośród ludzi będących w śpiączce, o których wielu powie, że to jest stan wegetatywny człowieka, odbierając im jako prawo do życia, odbierając im właśnie tę godność, mówiąc o nich, że to są przecież warzywa, którym nie warto się zajmować.
To znaczy te słowa Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, bardzo często wykorzystywaliśmy, żeby otoczenie, które nie chce zrozumieć inności życia człowieka chorego, żeby dobitnie im powiedzieć, człowiek chory ma swoją godność i jest do końca człowiekiem. I określenie stan wegetatywny, nawet kiedyś była taka reklama, gdzie na motocyklu marchewka chyba jechała. jest to całkowicie błędne. 12 lat pracujemy z pacjentami w śpiączce. 32 osoby się wybudziły z tego stanu. Ostatnio nawet wielki hałas był wokół. Ja się cieszę bardzo z tego, wybudził się Schumacher. Jak wielcy ludzie, znani ludzie się wybudzają, się mówi, ale jak gdzieś tam inni, to się o tym nie mówi. Niemniej, nie ma, nie ma, bardzo mało jest osób w stanie wegetatywnym. Bardzo mało. Są w różnym stopniu świadomości. I tutaj chcę jednoznacznie powiedzieć. Ten chory człowiek, który jest często przez otoczenie postrzegany jako stan wegetatywny, on ma różny stopień świadomości. Słyszy, widzi, czuje, chociaż niekiedy patrząc na niego myślimy, że on patrzy 2 kilometry za nami. To jest, my to przez te 12 lat krzyczymy do społeczeństwa. To nie są ludzie roślinki, to są ludzie, którzy w różnym stopniu odbierają. Proszę mi wierzyć, że mamy w tej chwili bardzo, no, już znaczny postęp w diagnostyce. Mamy cyberoko, mamy skaner mózgu na naszym uniwersytecie i można stwierdzić, że pacjent, który dla otoczenia może się wydawać taką roślinką, on potrafi z nami prowadzić dialog przy pomocy cyberoka. On wybiera opcje i nam odpowiada na nasze pytania. Czyli jeżeli pacjent słyszy, przetwarza pytanie i nam odpowiada logicznie, jest w stanie wegetatywnym? Nie. On jest w stopniu niekiedy pełnej świadomości, chociaż ciało odmawia posłuszeństwa. I być może ten człowiek, chory człowiek, bardzo często są to młodzi ludzie po wypadkach komunikacyjnych i ci młodzi ludzie niekiedy być może nie zrobią jednego świadomego ruchu palcem, ale w środku żyją. I my nie możemy jako społeczeństwo zamykać ich w swoim ciele, bo to jest ukryta eutanazja.
Pani Janino, użyję takiego może dosyć mocnego sformułowania. Czy na ofiary wypadków, które są w takim stanie śpiączki, w stanie wegetatywnym, nie polują tak zwani łowcy narządów?
Nie. To znaczy, ja mogę powiedzieć nie. I kilka osób, to znaczy rodziny naszych podopiecznych, i powiedziało, że w trakcie pobytu w szpitalu padły jakieś takie zapytania, czy jeżeli będzie ten stan stwierdzony jako jednoznaczny wegetatywny, czy załóżmy stwierdzi się duże uszkodzenie mózgu, ale osoby, które do nas trafiały, wszystkie albo się wybudzały, albo określaliśmy, że są w różnym stopniu świadomości. I nie było takich osób. Nie było takich osób. Ja mówię, gdzieś po drodze leczenia szpitalnego było takie pytanie, czy jeżeli będzie nieodwracalne uszkodzenie mózgu, czy się zgodzi, nie? Na pobranie narządów. Ale spośród 287 osób, które się przewinęły przez nas zakład, nie było takich osób, które na przykład no, chciano pobrać narządy.
Jest z nami pani Monika Setzler, wolontariusz Fundacji Światło w Toruniu. Pani Moniko, od jak dawna pani posługuje w tej fundacji? Jakie są pani doświadczenia w posłudze człowiekowi choremu?
Wolontariuszem jestem od 2006 roku i opiekuję się szczególnym pacjentem, najmłodszym. Jak podjęłam opiekę nad nim, to miał niespełna 4 latka. Pamiętam, jak robiłam mu pierwszy tort na jego 4 urodziny. Za kilka dni będę robiła tort na jego 12 urodziny. Więc minęło 8 lat, jak do niego chodzę. I chciałam powiedzieć, że owszem, my jako wolontariusze jesteśmy potrzebni chorym, ale ja bardzo dużo czerpię dobrego od niego. Przy jego łóżku nauczyłam się, że trzeba przewartościować swoje życie. Zobaczyć, co w nim ważne, a co mniej ważne. Te wszystkie moje problemy życia codziennego nabrały zupełnie innego kolorytu. I Mikołajek mnie nauczył przede wszystkim pokory. I myślę, że wszyscy chorzy, może nie tylko w śpiączkach, ale wszyscy chorzy, czy terminalnie, czy nawet tacy, którzy mogą się poruszać sami, to uczą nas przede wszystkim pokory. A pokora w dzisiejszym świecie chyba jest bardzo potrzebna. Mikołajek, no może on jest w takim wieku, że nie miał ani cyberoka, ani kasku, ale ja sama miałam takie zdarzenie, że dłuższy czas nie było mnie, byłam w sanatorium, byłam na dłuższej pielgrzymce i po ponad miesięcznej przerwie poszłam do niego, stanęłam przy łóżeczku i mówię: Mikuś, przyszła ta twoja wyrodna babcia, nie jesteś na mnie zły, że tak długo mnie nie było. I proszę sobie wyobrazić, że on tak momentalnie odwrócił główkę i w jego oczach zobaczyłam iskierki. Chociaż tak jak tu pani prezes mówiła, często oni patrzą gdzieś w dal, za nami. A wtedy wyraźnie patrzył w moje oczy. I tak zabłysły te oczki, że ja po prostu odczytałam. Nie jestem zły, ja cię kocham. I chciałabym tu zaapelować, że żeby ludzie, którzy mają trochę czasu, a na pewno jest spora liczba ludzi takich, którzy się nudzą, mówią, żeby swojego czasu trochę użyczyli tym właśnie chorym. Zdarza się tak, że mówią do mnie znajomi, koleżanki: ty to jesteś silna, bo możesz tam wytrzymać, ja bym nie mogła, bym płakała. Ja też nieraz popłaczę, ale myślę, że nie można tego brać w kontekście mogę czy nie mogę. Tu po prostu trzeba dać odpowiedź, czy ja chcę. I myślę, że dużo ludzi by się znalazło takich, którzy by swój czas dali tym ludziom i od nich czerpali. Ja od Mikołajka czerpię nie raz, nie dwa, codziennie. Jak do niego chodzę, no nie chodzę codziennie. Nieraz było tak, że chodziłam co drugi dzień, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. To zależy, jak mi pozwala czas, bo mam rodzinę. W każdym razie, ile razy idę do niego, to zawsze coś zauważę u niego. I uczę się od niego nie tylko tej pokory, która bardzo jest mi potrzebna, uczę się miłości, uczę się tego, że on jest i mnie kocha. I potrzebuje, żeby stanąć, żeby porozmawiać. Ja często do niego mówię i sama udzielam odpowiedzi, bo wiem, że on nie powie. Ale daje mi to siły. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona i nie wiem nawet, kiedy te 8 lat minęło.
Czy można mówić o tym, że pomiędzy osobą chorą a wolontariuszem, który się nim opiekuje, bo to zachodzi na relacja na pewno pomiędzy chorym jako pacjentem a lekarzem, a tutaj chorym a wolontariuszem, który mu pomaga, że towarzyszy taki obustronny lęk na początku?
No na pewno. Ja muszę powiedzieć, że chciałam do tego wolontariatu się dostać, ale jednocześnie była wewnątrz jakaś taka bariera. I dziękujemy, bardzo dziękuję ojcu Benedyktowi, kapelanowi szpitala, wtedy jeszcze był naszym kapelanem, który pytałam i który mi odpowiedział do mnie bardzo mądrą odpowiedź. Jeżeli jest takie pragnienie mojego serca, to mam sobie dać czas, mam to omodlić. I rzeczywiście ponad rok czekałam, żeby to usunąć tą barierę i w tej chwili jestem naprawdę zadowolona. I myślę, że Mikołaj tak samo i on, ja go nie traktuję jako pacjenta, on jest po prostu moim przyszywanym wnuczkiem. Kiedyś pani prezes powiedziała, że on sobie mnie zaadoptował, nie ja jego, tylko od mnie. Myślę, że coś w tym jest, a poza tym cała moja rodzina, mąż uważa go za wnuczka, moja wnuczka do niego chodziła, bo nie, teraz no tak może mniej, już ma 17 lat, ale jak była młodsza, woziła go wózeczkiem, także też bardzo mi się to podobało, że ona od najmłodszych lat potrafiła jakoś przełamać się i iść, bo jednak każdy, jak mówi hospicjum, to wszyscy myślą, że tam są ludzie, nie wiem, jak wyglądają, że straszą.
Pani Moniko, czy miała pani takie momenty, że oczekiwała pani wybudzenia się Mikołajka poprzez swoją modlitwę i nie było takiego buntu na Pana Boga, że tyle opieki, tyle miłości?
Może nie buntu, no ale cały czas mam taką nadzieję, cały czas się modlę. Często jest tak, że Mikołaj przebywa w szpitalu, bo wiadomo, że pacjenci tacy leżący ciągle, więc mają często infekcje czy zapalenie płuc, nawet nie od przeziębienia, od zachwystowe zapalenie płuc. Także jak jest w szpitalu, no to modlę się, żeby chociaż wrócił do tego stanu, co jest. Chociaż gdzieś w głębi serca mam taką nadzieję, że może kiedyś... On miał 2 latka, jak zapadł w śpiączkę, także tak mi szkoda go, że on nie widział, nie użył tego świata. Bo dorośli, co mają po 20, po 30 lat, chociaż widzieli, kolory znają, wiedzą, co to owoc, co to kwiatek. A on taki troszeczkę taki jest, tak właśnie nieraz mówię, może się nie sprzeczam z Panem Bogiem, ale tak mówię, Panie Boże, żeby chociaż obudził się i zobaczył, jaki piękny jest świat.
Pani Janino, Pani Monika pomaga, jest wolontariuszem, adoptowani wzajemnie,
tak,
Mikołaj
tak.
I Pani Monika, czteroletnie dziecko, już teraz ma 12 lat. Jakim chorym należy pomagać?
Wszystkim. To znaczy nie ma... I nie spotkałam w swoim życiu, czy w hospicjum, czy w obecnym zakładzie osoby, której nie należałoby pomóc. Tylko to jest kwestia diagnozy. Niekiedy wystarczy być bez słowa. Szczególnie to dotyczy osób w hospicjum, gdzie chory musi nas chcieć. To nie można. Ja sama się uczyłam milczenia, żeby nie zagadać chorego, bo moje szczebiotanie by mu nie pomogło, a wręcz odwrotnie mogłoby go zdenerwować. I tak się uczy towarzyszenia osobom świadomym, ciężko chorym. Naprawdę, kiedy wystarczy być, chwycić za rękę, jeżeli tego chce, no bo niektórzy, kiedy zrobiliśmy takie ćwiczenie na warsztatach, że wszyscy uważają, że podejść, trzymać za rękę, realizują swój plan, a nie chorego. Więc tutaj wystarczy być. Osoby w śpiączce, to co mówiłam, one są świadome. Dla Mikołajka najważniejszą osobą na tym świecie jest pani Monika. I to, co ona mu przekazuje, to, co mówi o kwiatach, o kolorach, to, co robi wokół niego, jest być może, nie wiem, nie wchodzę w kompetencje Pana Boga, i czymś wartościowszym, niż gdyby jego życie gdzieś było tam, gdzieś na marginesie życia społecznego. Oczywiście to są sytuacje najtrudniejsze i w tych najtrudniejszych sytuacjach to nie jest slogan. Człowiekowi choremu jest potrzebny drugi, życzliwy człowiek. Na ból jest lekarstwo, a na wszelkie inne dolegliwości tylko drugi człowiek.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, że chorzy są skarbem, bogactwem Kościoła. Ojciec Święty Franciszek zwrócił się też do chorych, bo my mówimy o chorych w tej chwili bardziej z punktu widzenia tego, jak im pomagać, jak im towarzyszyć. Ojciec Święty mówi do chorych: nie uważajcie się tylko za obiekt solidarności, miłosierdzia, ale czujcie się włączeni w pełni w życie i misję Kościoła. Chory nie jako obiekt miłosierdzia, politowania, ale jako ten, który jest świadom swojej misji, którą ma spełnić względem człowieka zdrowego, względem świata, względem Kościoła.
To może taki przykład podam z naszego życia. I w śpiączce są osoby, w śpiączce jest to termin znany wszystkim, oni są w stanie apalicznym, ale mówmy w śpiączce. Są osoby w różnym wieku, z różnym przygotowaniem i z różną aktywnością religijną, duchową, z różną. Na przykład oni się często, czy to są dzieci, które podczas pierwszej Komunii Świętej mają po raz drugi tą komunię w obecności Ojca w naszym zakładzie. Jak skupiają wokół siebie rodzinę. Ta rodzina, jest to co już wcześniej powiedziałam, przewartościowuje swoje życie i ten chory człowiek ich skupia, ich integruje. A niekiedy zaczyna się właśnie od wspólnej modlitwy w kaplicy. Właściwie bardzo często tak się zaczyna. I później to się przenosi na ich normalne życie rodzinne, społeczne. Ten chory człowiek, a w hospicjum jeszcze często jest taki element, który nie da się go wyeliminować. Chory człowiek nie chce sprawiać nikomu kłopotu i z miłości do swoich najbliższych nie żali się, nie mówi i nam niekiedy powie, obcym osobom, które opiekują się, bo tutaj jest to taka eksplozja miłości, a o to chodzi. W naszym Kościele chodzi o miłość. Miłość wszystko wyjaśni, miłość wszystko załatwi. I ten chory, ciężko chory człowiek właśnie edukuje i zbliża ludzi do siebie i do Boga. Bardzo często.
My żyjemy w świecie, który bardzo mocno rozwija się, zwłaszcza ta strefa technologiczna i na naszych oczach telewizory z roku na rok stają się nieużyteczne, nie mówiąc o telefonach. I czy nie jest tak, że ten świat też odrzuca człowieka chorego, mówiąc, że on jest nieużyteczny, jest niepragmatyczny, jest już niezdolny do tego, by produkować, nie jest konsumentem i posługa osób opiekujących się chorymi, czy nie jest taką posługą wbrew logice tego świata?
To znaczy mówiąc, generalnie nie. Chociaż ja miałam kilka takich spotkań z młodzieżą, zaznaczam, że byłam przerażona ich wartościami życia. Przerażona. Gdzie oni mówili o eutanazji jako o czymś, co powinno być. Jak zapytałam jedną dziewczynę, czy jakby to dotyczyło twojego dziadka, to byś też tak samo mówiła, to powiedziała tak, on by trochę mniej cierpiał, no więc to jest przerażające. Ja na końcu nawet to skwitowałam w ten sposób, że przerażający byłby świat, jak wy będziecie rządzić. Niemniej ci chorzy ludzie, ta babcia, ten dziadek, oni edukują też tych wnuków. I jeżeli jest to, co mówimy przez Kościół, właściwa rodzina, zdrowa rodzina, to jest piękny świat. To wnuk jest przy babci. Ja widzę, jak nawet miałam taki okres trochę zazdrości, bo moje dzieci do mojej mamusi są lepsze niż do mnie. Ale się cieszę, bo jeżeli oni są teraz tacy do mojej mamusi, to może kiedyś będą do mnie ich dzieci. Tak. To musi być zdrowa rodzina, żeby i ten chory człowiek miał swoje miejsce i ci zdrowi, którzy żyją, no inaczej, jak wspomniał tutaj
Pani,
ojciec.
Podpowiedzmy osobom chorym, jak edukować to otoczenie zdrowe. A bo mówi Pani, że chorzy edukują. No teraz wiemy, że słuchają nas nie tylko ci, którzy będą pomagać chorym, bądź pomagają, ale również słuchają nas obecni chorzy, bądź za chwileczkę może okazać się, że my będziemy chorymi. Tak. Jak edukować, jak przybliżać człowieka do choroby, do wartości, jak uczyć służby? Tak by to było uczenie w pełnym szacunku do osoby, która chce nam pomóc, prawda? Jakby to nie było wykorzystywaniem tej osoby.
Jest to trudny temat i musimy powiedzieć, że i to trzeba świadomości pewnej. I choroba ma swoje prawa. I bardzo często kiedyś taki wyczytałam cytat, że niektórzy chorzy uważają, że Pan Bóg ich karze, a niestety to jest tylko następstwo złego postępowania w życiu. Tak na przykład jest z chorobami wynikającymi z palenia papierosów. Nie? Też ja słyszałam, dlaczego Pan Bóg mnie karze. Ale całe życie paliłeś, wiedziałeś, że to szkodzi. Nie? Jako przykład. Więc choroba ma swoje jakby etapy. Też jest etap buntu. Dlaczego mnie doświadczyło to? Dlaczego nie tego ktoś tam idzie obok, to według mnie żyje gorzej, wartościowanie czyjegoś życia. I jeżeli chory ma wsparcie w rodzinie, ale on też, muszę przepraszam za to określenie, troszkę na nie zasłużyć. Bo jeżeli chory człowiek będzie wszystkich wkoło winił za to, w jakiej się znajduje sytuacji, a tak naprawdę wkoło siebie nie ma nikogo, tylko tych, którzy go najbardziej kochają. Taka jest prawda. I tutaj chory człowiek musi to zrozumieć, że w chorobie jest tak, że na początku przychodzą koledzy, znajomi, a później się ten krąg zmniejsza, a zostaje ta najbliższa osoba, najbliższa rodzina. I często nie mogąc na kimś obcym wyładować swojego niezadowolenia z tej sytuacji, w jakiej jest. Że jest chory, że jest niepełnosprawny, że jest obolały, że krąg przyjaciół się zmniejszył. Wyładowuje swoje niezadowolenie na osobach, które go kochają, które są obok niego. To jest chyba największy problem. I tutaj, ja też nie należę do tych osób, które są zdrowe. I też wiele osób spotkałam, które są chore, ale które mają trochę tej pokory w życiu w stosunku do osób, które są obok. Bo jeżeli tutaj nie będzie zrozumienia, że to są osoby, które są wokół mnie, które chcą mi pomóc, które są mi życzliwe, już nie mówię o tym, które kochają, to też ja muszę się na nich otworzyć, a nie po prostu być tylko osobą, która ciągle czegoś oczekuje, ciągle czegoś chce, bo wykruszą się ci najlepsi.
Ale może być też taki nabór muszony.
Może być nabór muszony, tak, oczywiście. I pamiętam wielu wolontariuszy, którzy chodzili do osób do domu i na przykład powiedziała mi jedna, druga, trzecia osoba, ja tam byłam po raz pierwszy, po raz ostatni, już nie pójdę. I było trudno właściwego wolontariusza do danej osoby. A ta osoba miała na przykład tylko czekała, żeby po prostu mieć stek pretensji, uwag i zażała sobie wszystkie osoby wkoło. I wtedy autentycznie była sama, jakby na własne życzenie. Czyli tutaj chory człowiek musi zrozumieć, że ci, którzy są przy nim, to chcą być, chcą mu pomóc.
Ale docenić. Moniko, pani rady względem chorych, którzy
ja myślę, że,
mają edukować?
Że dużym błędem jest izolowanie małych dzieci od cierpienia i od śmierci. I potem jak dziecko dorasta, to myśli, że w życiu jest tylko dobroć, piękno, że nie ma przykrości, że nie ma choroby. I przecież taka osoba chora, czy to niekoniecznie babcia, czy dziadek, czy ciocia, mogłaby dużo dobrego takiemu małemu dziecku przekazać, nawet czytając bajeczki, czy opowiadając, co się działo, jak była młodsza. A tak to dziecko nie wie po prostu, czy to jest choroba, taka, która kiedyś go dotknie, jak podejść do tego chorego. Także mnie się wydaje, że dużo jest takich rodzin, gdzie właśnie te dzieci są izolowane, bo to jest złe.
Nawet czyli taki chory powinien dać siebie poznać, swoje wnętrze, swoje doświadczenie, swoje dobro poprzez rozmowę, poprzez dialog?
Na pewno.
Znaczy być otwartym na ludzi, którzy są wkoło. Ja już nie mówię, że kochać wszystkich. Czy na przykład uważasz, że wszyscy mnie kochają? Nie. Ale akceptować swoją niepełnosprawność, swoją chorobę i być otwartym na pomoc. Oczywiście też szczerze mówić, bo jest taka grupa chorych, którzy boją się cokolwiek powiedzieć, albo już do mnie nikt nie przyjdzie. Albo także jest ta druga strona, że oni na wszystko godzą się, wszystko akceptują, nawet jeżeli ktoś jest no nie taki, jakiego oni by oczekiwali. Więc to jest bardzo, tak mówiłam, bardzo trudne, bo wieloaspektowe, wielopłaszczyznowe oczekiwania chorego, otoczenie. Otoczenie często, to co jest chyba największym problemem, dzisiaj praca jest pewną wartością, rodziny pracują. Często to, co powiedziała pani, ten chory człowiek jest sam w domu, ale jeżeli rodzina o tym wie, że w krótkim czasie nawet da mu odczuć, że się cieszymy, że jesteś wśród nas, to po prostu no, będzie dobrze.
Chorzy są skarbem, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 657 00 11 lub 657 00 12 dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, Polski Południowej. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14. Telefon sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Naszymi gośćmi pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło, fundacji opiekującej się ludźmi chorymi, a szczególnie ludźmi w śpiączce, i pani Monika Setzler, która jest wolontariuszką Fundacji Światło. To wszystko w Toruniu ma miejsce. Rozmawiamy o osobach chorych, rozmawiamy o tych, którzy osobom chorym pomagają, dlatego też apel do naszych radiosłuchaczy, do telewidzów, by uzupełniać naszą audycję, jednocześnie by zadawać konkretne pytania do naszych gości w sprawach tyczących się spotykania się z osobami chorymi. Dzisiaj, gdy mówimy o tym, że chorzy są skarbem, czy pani jako prezes Fundacji Światło dostrzega to pytanie? Będzie za chwileczkę, bo już mamy pierwszy telefon. Prosimy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Benedykta, mówi Danuta z okolic Sanoka oraz panie w studio. Z ogromnym zainteresowaniem słucham tej audycji, ponieważ sama od kilku lat jestem niepełnosprawna. Byłam zdrową dziewczyną, mam mamę leżącą. Bardzo dobrze sobie radzimy. I to, co mówiła pani z fundacji, najważniejsze jest, żeby chorzy nie byli izolowani. Jeżeli rodzina jest taka Boża, żyje Bożymi przekazaniami, wszystko jest cudowne, wszystko jest wspaniałe. Ja chciałabym dać taką radę wszystkim chorym, żeby nie wstydzili się swojej choroby, a przede wszystkim, żeby swoje cierpienie potrafili łączyć z cierpieniem Pana Jezusa. Proszę sobie popatrzeć, niech każdy sobie spojrzy na krzyż. Z jednej strony wisi Pan Jezus, Jezus krzyżowany, a z drugiej strony krzyż jest pusty. To jest dla nas miejsce. Jeżeli my, chorzy, potrafimy swoje cierpienie dzień i noc łączyć z cierpieniem Pana Jezusa. Wszystko jest możliwe do udźwignięcia. Wszystko. Proszę mi wierzyć. Wszystko. Jestem z całego serca wdzięczna Radiu Maryja, Telewizji Trwam, kochanym Ojcem Redemptorystom za te cudowne audycje. W żadnej telewizji tego nie usłyszymy. W żadnej. Tylko nasuwa mi się taka bardzo smutna refleksja. Od kilku lat mam duży kontakt z lekarzami. Przerażające jest to. Ja nie pociągam pod jeden szyld wszystkich lekarzy, ale jak na przykład lekarz mówi do chorego, po co ty chorujesz? Albo twoja choroba jest dla ciebie biznesem. To jest przerażające. Proszę mi wierzyć. My chorzy nie wymagamy cudów. Dla nas liczy się uśmiech, dobre słowo. To nam wystarcza. I bardzo proszę chorych, nie załamujcie się. Nie dajcie się zamknąć w czterech ścianach. Bierzcie z życia całymi garściami wszystko to, co jest możliwe. Świat jest naprawdę cudowny, tylko trzeba na niego patrzeć z otwartymi oczyma. Nie chciałabym przedłużać, chcę dać szansę innym do wypowiedzenia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Panie, serdecznie pozdrawiam i przepraszam, ale jestem tak szczęśliwa, że się dodzwoniłam. Bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Danuto. Pani Danuta mówi o ważnej roli rodziny, tego, żeby chory nie wstydził się swojej choroby, ale rodzi się też pytanie, czy w sytuacji, gdy rodzina już nie daje rady w opiece nad chorą, bo też ma swoje sprawy, ma dzieci i nie jest w stanie już temu podołać, czy to wszystko można złożyć na barki rodziny? Chociażby tutaj pani Monika jest przykładem, że stała się adoptowaną babcią Mikołajka. I możemy zadać pytanie, a gdzie jest rodzina?
Znaczy, tutaj się kłania prawda ewangeliczna, jak w całym naszym życiu. Nie sądź, nie będziesz sądzony. I abstrahując od tego, że Mikołajek ma gdzieś tam w Polsce mamę, ale ta mama ma już inne dzieci, musi pracować i ma problem. Jestem daleka od osądzania. Niemniej bardzo często jest taka sprawa.
Znaczy ma problem na pewno, bo każda osoba, która musi pozostawić swoje dziecko, żeby się opiekować rodziną, innymi,
ale nie tylko dziecko. Ale nie tylko dziecko. W tej chwili mamy takie nowe zjawisko, że dzieci wyjeżdżają za granicę za chlebem, za pracą. Urządzają się tam, mają swoje rodziny, a tutaj zostaje stary ojciec, stara mama, która w pewnym momencie zaczyna chorować. W zeszłym roku miałam przerażającą dużą liczbę osób, które przychodziły, żeby zorganizować takie formy opieki, że oni będą nawet przysyłać pieniądze, ale żeby się tutaj zająć matką, ojcem, bo jest stary, bo jest chory. To jest problem społeczny, mówmy sobie o tym szczerze. Rodzina w obecnych czasach jest bardzo często niewydolna. I niewydolna nie, że nie kocha, niewydolna, że po prostu ma pewne obowiązki wobec swoich dzieci, wobec też siebie, bo ojciec musi utrzymać rodzinę, mama niekiedy nie może, chociaż są kobiety, które się dobrze czują tylko w domu, ale też i takie, które pracują. I rodzina jest niewydolna w sensie opiekuńczym. Dlatego jest potrzebna taka ciągle narastająca, chyba tego tak szybko się w Polsce nie zmieni, liczba jakby takich miejsc opieki. I w Polsce nie ma nic właściwie. Przepraszam, Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie bardzo dużo jest chętnych osób, ale te osoby też się chwilami wykruszają, bo chorują, zostają w domku. I liczba miejsc w placówkach zamkniętych to jest jedna, może dziesiąta potrzeb. I brakuje innych form opieki, które by dawały poczucie bezpieczeństwa tym ludziom, a jednocześnie nie izolowały ich. To, co mówiła pani. Znaczy izolowanie ich to jest uśmiercanie za życia. Niemniej w społeczeństwie powinno się zorganizować, i przykładem są wolontariusze, wspierania rodziny. Bo bardzo często do tych osób, które są na przykład przed południem, gdzie tam, czy do godziny 17, 18 same w domu, bo dzieci pracują, przychodzą wolontariusze i ten chory czeka. Albo pobyty dzienne, które funkcjonują, gdzie ten chory jedzie, tam się cieszy, że jest, ma towarzystwo, każdego dnia się cieszy, że znów następnego dnia się spotka z tą panią, czy tam załóżmy z koleżanką i wraca do domku. Rodzina w tym czasie nie jest za bardzo nim obciążona. Problem jest z osobami, które są tylko i wyłącznie leżące w domku. Też tutaj jest sprawa potrzeby wolontariuszy do domu, żeby oni im pomogli, żeby byli przy nich, to wtedy i choroba, i ta izolacja nie jest taka przytłaczająca.
Pani Janino, mówimy o wolontariuszach, mówimy o tej naszej chrześcijańskiej, ale również ludzkiej solidarności z osobami chorymi, z osobami wymagającymi pomocy. Pani w tym świecie chorych i pomocy chorym już jest pewno od ponad 20 lat.
Tak.
Jak pani spogląda na obowiązki państwa względem chorych? Jak państwo realizuje swoją powinność opieki nad każdym człowiekiem? Bo my rozmawiamy z tego wymiaru ludzkiego, chrześcijańskiego, takiej solidarności, a tutaj wiemy, że też względem każdego obywatela państwo ma swoje powinności, obowiązki. Jak to jest realizowane?
Ja w tej chwili mówię, właściwie całe życie w organizacji opieki zdrowotnej pracuję. Po studiach wróciłam do Torunia i od tego czasu cały czas w placówkach opieki zdrowotnej, w tym właśnie takich trudnych. I mimo, że za mojego życia zawodowego powstały hospicja, które wcześniej nie były, były to grupy przy parafiach zorganizowane. Później narodził się ten ruch opieki paliatywnej, który w tej chwili znów też trochę jakby odszedł od swoich idei hospicyjnych. Stał się specjalistyką, co jest fatalne. I narodził się w trakcie mojej pracy zawodowej ruch opieki długoterminowej. To wszystko jest niewydolne. Nie ma. Nie ma właściwych form opieki, tylko że tą naszą opiekę zdrowotną ciągle się chce łatać, ciągle coś tam zmienić wycinkowo, a to należy całościowo. Ten cały system jest do niczego, naprawdę. Duże pieniądze, które idą na opiekę zdrowotną, jak się tak dokładnie przejrzymy, no to one nie dają żadnego skutku pozytywnego. Ja mówię, w mojej pracy zawodowej, ja pamiętam taki okres, lata 80., kiedy powstawał system opieki domowej, lekarz rodzinny. To był lekarz, pielęgniarka środowiskowa i pracownik socjalny. Oni musieli znać każdego pacjenta w swoim rejonie, wiedzieć, że w tej rodzinie jest chora babcia na astmę, dwoje dzieci jest w wieku szkolnym, więc mają opiekę w szkołach, jedno jest w przedszkolu, że ojciec pracuje w marynoteksie, a mama gdzieś tam i tam ma swoją przychodnię zakładową. I naprawdę była taka przejrzystość, było wiadomo, były grupy dyspensaryjne w tej chwili. To jest twoja prywatna sprawa, czy ty cierpisz, czy ty przyjdziesz, nie masz pieniędzy na taki zabieg.
Jakie grupy były?
Dyspensaryjne, czyli grupy, które były szczególnie objęte opieką, bo to byli chorzy na konkretne jednostki chorobowe. Więc była taka świadomość nawet, że jest na przykład grupa ludzi chorych na astmę, grupa, którzy mają bardzo często zapalenia płuc, grupa chorych alergicznych. W tej chwili to jest twoja prywatna sprawa, jak chorujesz. Jak nie masz pieniędzy na zabieg, to sobie umieraj. No bo kolejka, ja na jedno badanie, mimo że funkcjonuję w służbie zdrowia, czekam 7 miesięcy, mam w tym miesiącu, a byłam już w listopadzie zapisana.
Więc modli się pani o zdrowie, żeby przypadkiem nie zachorować?
Nie, jak mnie zapisywano z takimi trochę wyrzutami, że dopiero w lipcu, ja mówię, no to jak się coś wcześniej stanie, to się mówi trudno, nie? Ale są sytuacje przerażające, gdzie się mówi, ile badanie kosztuje, bo już się nie może zapisać w kolejkę na ten rok. Jeden z naszych pacjentów, przepraszam za te takie, ma do usunięcia zęby i dostał ten termin marzec 2015. A na pytanie, a co zrobić, bo my widzimy, że go bolą. No jak bolą, to dać przeciwbólowy, a jak będzie stan zapalny, to dać antybiotyk. Niewydolny w jakimkolwiek obszarze się dotknie tego. Po prostu są źle dyslokowane pieniądze. I osoby logicznie myślące to potwierdzą.
No bo ten pacjent te pieniądze za chwileczkę musi dać na te przeciwbólowe, czy też antybiotyki.
Ale to jest, prawda? Wszystko... To znaczy ja nie wiem, czy to jest
odbierzmy
aż tak
kolejny,
bardzo mało.
Odbierzmy,
nie?
Kolejny telefon.
Tak.
Prosimy. Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciek Fabianik. Właśnie w ostatnią sobotę minęły 3 lata, jak odeszła właśnie Fundacji Światło w hospicu. Nasza kuzynka, dokładnie kuzynka mojej żony. I byliśmy do końca przy niej. Mamy z racji odległości, dojeżdżaliśmy ja przywiozłem żonę właśnie na ten ostatni czas. Przy samej śmierci żony nie było. Natomiast kuzynka Agatka odchodziła właśnie chora na raka. I co dla mnie było takie niesamowite, nie miała już siły, trudno jej było rozmawiać, trudno jej było mówić. Natomiast niesamowicie się ożywiała w momencie, kiedy córeczka do niej przychodziła. Wtedy wstępowało w nią życie. Potrafiła grać z nią w karty, w Piotrusia. No coś niesamowitego. Także akurat ta audycja tak się zbiegła z naszą trzecią rocznicą jej odejścia. I w zasadzie tym tylko chciałem się podzielić.
Panie Macieju, czy mogę mieć pytanie?
Proszę bardzo.
Ponieważ dziś rozmawiamy o tym, że chory jest skarbem, w jakim wymiarze świętej pamięci Agatka była skarbem dla pana, dla żony, dla waszej rodziny?
Znaczy, mamy ją do tej pory bardzo głęboko w pamięci. W jaki sposób? No, moja żona była bardzo blisko z nią, pomimo tej odległości tutaj Pabianice. Agatka mieszka w Toruniu. Ale w zasadzie spotykały się zawsze w każde wakacje. Często jeździliśmy do siebie. W jaki sposób była skarbem? Myślę, że uczyła nas pokory pokory takiej w odniesieniu do Boga, także, że jednak są rzeczy ostateczne i myślę, że rodzina też dzięki Agatce bardzo się zbliżyła do Pana Boga. Ta najbliższa rodzina, ta, która jest w Toruniu. Takie odniosłem wrażenie i widzę właśnie takie owoce tej śmierci przedwczesnej.
Bardzo gorąco dziękuję, Panie Maćku, z Panem Bogiem. Drugie Panie, pokora względem człowieka chorego, chory uczy pokory. Prowadzimy dialog z osobą chorą. Wiemy, że osoba chora ma dużo czasu na przemyślenia, bo żyje w samotności. I teraz, czy jej słowa nie są często słowami, gdy są pouczeniem, gdy są jakąś wskazówką, takimi słowami, które mają szczególne znaczenie, ponieważ wypływają z tego jakby większego doświadczenia życia, z przemyślenia, z przemodlenia
i dotknięcia, życia.
Dotknięcia, tak. Że życie ma inną, to zupełnie inną wartość.
To znaczy, to co powiedział dziecko, to po prostu taki jest zawsze. Bo w przeżywaniu choroby, nawet w chorobie takiej trudnej, jaka jest choroba nowotworowa, która prowadzi do odejścia, akceptuje się w pewnym etapie, akceptuje się swoje odejście. Jest to bardzo trudny temat dla rodziny i dla chorego. Jak oni idą razem, czyli siebie słuchają, to są piękne odejścia, jeżeli można mówić o pięknych, ale są piękne. Gdzie mąż mówi do żony, przyjdę po ciebie, będę ci pomagał, a teraz bądź przy mnie, albo do zobaczenia. I jeżeli idą razem, są to trudne momenty, a chory człowiek, mówię, my się zwracamy do Boga, nie powinniśmy, tak, to jest odzienna sprawa, w trudnych chwilach, w ciężkich chwilach, i chory człowiek już to wie, do czego my jeszcze nie wiemy. W tym pędzie życia my nie wiemy, on to wie już. I jak my go słuchamy, jak idziemy z nim razem, jak na przykład rodzina nie jest na etapie buntu, że ma pretensje do Pana Boga o to, że mama, tata choruje, a chory jest na etapie akceptacji swojego odejścia, to jest najgorsza sytuacja, bo oni nie potrafią nawet rozmawiać z sobą.
Ja wrócę tutaj do tego sformułowania pani Moniki Setzler, wolontariuszki w Fundacji Światło. Pani mówiła, że dzieci należy przyzwyczajać do cierpienia, do choroby. Taki obraz dzieci, które często patrzą na śmierć w grach komputerowych, gdzie to zabijanie jest szybkie, no, widzą krew, prawda? Tutaj towarzyszenie człowiekowi który powoli odchodzi, bo jak tutaj słyszymy, ktoś odchodzi, no pan Maciej mówił, że szybko, przedwcześnie, ale jednak ten proces odchodzenia to nie są ułamki sekundy, tylko to jest nieustanne spotykanie się z nadzieją, że wróci do pełni sił.
Tak, ale jednocześnie pan Maciej mówił, że córeczka, myślę, że mała, nie mówi ile ma latek, jednak do mamy przychodziła i mama akceptowała jej bycie z nią. Potrafiła grać w karty, więc to dziecko nie bało się, że mama może, no na pewno nie wyglądała tak, jak była zdrowa. Ale się nie przestraszyło i dziecko wiedziało, jest już od małego na takim etapie, że mama odchodzi. Na pewno nie rozumie teraz w tej chwili tego tak, jak potem podrośnie, ale już oswoi się z tym.
Myślę, ale to, co powiedział ojciec na temat gier komputerowych, to jest temat na niejedną rozmowę niedokończoną. To jest płukanie mózgu dzieciom. Naprawdę jest to bardzo niebezpieczne w sensie społecznym. Mówić o śmierci pewnej godności, a mówić o tym, że się zabija na którymś poziomie w tej grze komputerowej i to jest sukces, bo można przejść piętro wyżej. Ja się na tym nie znam zupełnie, ale jak kiedyś zapytałam chłopca, mówię, przecież to jest takie agresywne, zabijasz, nie? To, żeby wiedział już o moim nastawieniu, mówiła, że dobro walczy ze złem, wybieg zrobił, nie? Dobro, wiem, ładne dobro. To jest niebezpieczne bardzo, bo wtedy oni jakby żyją w świecie abstrakcji.
Chorzy są skarbem, mówimy o przemijaniu, mówimy o spotkaniu ze śmiercią, z chorobą, a zatem pani mogłaby być osobą, która twórcy jakiejś gry komputerowej będącej opieką nad chorym dałaby jakieś konkretne wskazówki?
To znaczy i tak, i nie.
Że na kolejny etap przechodziłoby się, wypełniwszy konkretne uczynki miłosierdzia względem
to by trzeba było zrobić bardzo atrakcyjnie, dosyć ciekawie, ale wierzę, że w to można, że coś takiego można zrobić. Niemniej to, co powiedziała pani Monika, zdrowa rodzina, edukacja gwarantuje wszystko i możesz siedzieć trochę przy tym komputerze. Ale jeżeli masz chorą babcię, chorego dziadka, idź z nim porozmawiaj, przynieś mu coś do picia.
Jeżeli dziadek cały czas opowiada to samo.
No to mama musi wytłumaczyć, słuchaj, po prostu dziadek się nie zna na tej grze komputerowej, powiedz mu tam coś, tam załóżmy, ale posłuchaj też dziadka, bo on ma coś bardzo ciekawego. Nawet jeżeli to będzie 50 raz. Bo to się nazywa miłość w rodzinie.
Może ty naucz dziadka, jak korzystać z komputera, żeby sobie przypomniał inne fakty z tych wydarzeń.
I się okazuje, że ci dziadkowie i te babcie chwytają.
Oczywiście, że chwytają.
I terminy, i potrafią się posługiwać.
Skoro przeżyli całe życie, tak. I to dlaczego mieliby...
To znaczy, ja może jedną rzecz powiem. Może to będzie kontrowersyjna. I sama doświadczyłam tego, nie to, że mówię bez własnego doświadczenia. 9 lat temu zmarł mój mąż, to sobie wyobrażam inaczej własną starość. Z małżonkiem sobie wyobrażałam, a nie sama. Ale jako chrześcijanie my po prostu zapominamy, że to, co powiedział święty Paweł, im dłużej jestem z wami, tym po prostu jestem oddalony od mojego Chrystusa. Zapominamy o tym, że to przejście trudne dla nas, niekiedy bolesne, ale dla chorego jest jakby no szybszym spotkaniem z Bogiem. Wiesz, to jest piękna religia radości Boga, który dał swoje życie. Na kaplicy w hospicjum jest piękny napis i ja się cieszę, że mogłam go, bo to bardzo chciałam, żeby go gdzieś umieścić. Jam cię już odkupił, skorzystaj z tego. Przecież to są takie słowa, na których można budować życie całej rodziny. Ja idę do mojego Boga, wy jeszcze macie. Ja byłam świadkiem przepięknych, ustnych testamentów, ludzi chorych, nawet młodych, odchodzących, którzy mówili do dzieci, którzy mówili do współmałżonków. Piękne testamenty życia, bo to życie się już kończyło.
No i jeszcze jest świętych obcowanie.
Tak.
Oni są razem
tak.
Z nami.
Tak.
Prosimy, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem nawiązać pierwszą sprawę do pani ta w czerwonym, która powiedziała, że tak ją w ogóle bardzo zmartwiły sprawy, co młodzież to pokolenie mówi o eutanazji. No, czy pani pamięta, bo ksiądz na pewno nie pamięta, kiedy Wałęsa powiedział, że to stare pokolenie musi umrzeć, żeby młode uwierzyło w ich w ogóle kłamstwa. To jest najgorsze, co można było powiedzieć i o to się robi w tej chwili. Tak jest, jak pani mówi. I przed chwilą, przed tym programem, słuchałem program, też był na informacji, też o zdrowiu, o ludziach starszych, o w ogóle o służbie zdrowia i w ogóle. Ja się pytałem tam. I na naszym programie, gdzie był Sandauer, pytałem się, czy w ogóle ktokolwiek przez cały okres, kiedy powstała kapitalizm w Polsce, została służba zdrowia, nie służba zdrowia, Narodowy Fundusz sprawdzony przez jakąś komisję, gdzie pieniądze idą, nasze składki, które są tak duże, które miały starczyć i starczają na pacjenta. A niedawno tam właśnie też mówiono, że jest tyle darmo zjadów i to wszystko porobiono te wszystkie tego, że kierowca na przykład pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarabia więcej jak dyrektor szpitala niektórego. To są te bolączki, jest ich bardzo dużo w ogóle. Tego by, a jeszcze jedna rzecz, którą chcę powtórzyć. Generał Stanów Zjednoczonych, kiedy był generałem i później prezydentem, powiedział, rządy, które nie dbają o ludzi starych, o ludzi niedołężałych, ludzi kalekich, ludzi, którzy nie mogą sobie sami poradzić bez ich winy, to są rządy barbarzyńskie. Takie my mamy w tej chwili rządy. I za tym idzie w ogóle, że w ogóle polskość zaginęła w Polsce. Młodzież w tej chwili nie wie, co to jest polskość i słowiańskość. Ta serdeczność, to w ogóle umiłowanie człowieka do człowieka. I w ogóle zapomniano jeszcze jedną rzecz najważniejszą. Te przykazania, czy są najważniejsze. Będziesz kochał Boga swego, całych sił, ze wszystkich sił i bliźniego swego jak siebie samego. Jeszcze jest jedna rzecz ostatnia. Jestem 83-letnim człowiekiem, jestem samusieńki samotny. Kiedy rodzina, ja nie mam rodziny, bo jestem samusieńki, ale siostra, brat, którzy jeszcze zostali żyją i ich dzieci, kiedy potrzebowali tego pieniędzy, napożyczali tego, kiedy prosiłem, żeby za te pieniądze nie oddawali, tylko przyszli, pomogli, zakupy zrobili, odkurzyli, zrobili tego, to się obrazili i awanturę zrobili. Jest to tak podłe, jest to tak bardzo zniszczące, jest to tak bardzo brzydkie, że gdzie myśmy odeszli, to nie wiem. I to jest właśnie najbardziej bolesne, że jesteśmy krajem, gdzie jest najwięcej katolików, a co jest dalej? To jest bolesne, to jest bolesne, to jest bolesne. Ja życzę wszystkiego dobrego, do widzenia. Nie łowić, tylko radzić.
Dziękujemy Pani
Ale jest dużo dobrej młodzieży. Widzimy to i na grupach wolontariuszy, i na pielgrzymkach. Także bazujmy na tym dobru, które jest w naszym społeczeństwie.
Tak, na pewno to indywidualne doświadczenie, czasem bardzo trudne, nie może, czy nie powinno być doświadczeniem, które staje się taką zasłoną, czy też lornetką, przez którą, czy szkłem, przez które patrzymy na cały świat, na całą rzeczywistość. I no rzeczywiście, pan Antoni może powiedzieć, że był skarbem dla rodziny, dopóki miał pieniądze. A teraz przestał być skarbem, bo nie ma pieniędzy, a potrzebuje pomocy. Tak opatrznie też można, czyli niewłaściwie zrozumieć ten temat, że chorzy są skarbem. Też chciałbym skonfrontować z paniami taką myśl. Sytuacja dzieje się między właśnie takim panem 80-paroletnim w pewnej przychodni, gdzie pan czeka na wizytę lekarską, był zarejestrowany na konkretną godzinę. Okazuje się, że no nie ma lekarza, poczekał godzinę, poczekał drugą. No i mówi do pań, że on po prostu idzie, że już nie może dłużej czekać, co zostało skwitowane. No, on taki stary, co pan ma do roboty, przecież pan ma mnóstwo czasu. ten człowiek miał odpowiedzieć, że przepraszam bardzo, Paniu może zostało jeszcze 50 lat życia, czego życzę. Natomiast mi już niewiele, dlatego tego czasu, proszę mi wierzyć, nie mam. Czy rzeczywiście tak nie powinniśmy podchodzić do czasu, który mają osoby chore, osoby starsze? Bo nam się wydaje, że one mają mnóstwo czasu, a przecież z każdej minuty będziemy rozliczeni. Każda minuta, godzina zadana nam jest, aby ją dobrze wykorzystać.
To znaczy, często w tych naszych kontaktach międzyludzkich to jest taka dehumanizacja. Po prostu nie patrzy się na człowieka jak na człowieka, który ma swoje potrzeby, który jest, który ma swoją godność, tylko jako na pacjenta. A jeszcze gorzej to, co wypłukano nam na świadczeniobiorcę, świadczeniodawcę. Nie? Czyli w tym nie ma nic, co jest bliskie człowieczeństwu. I trwanie w tym wszystkim, i to jest, to znaczy, ja się spotkałam z tym, że lekarz, moja babcia umarła z powodu ewidentnego błędu lekarskiego, miała 75 lat i lekarz do mnie mówi, a czego pani oczekuje w tym wieku? No przerażające, no przerażające. I tylko należy zapytać system wartości, jakich to ma. Każdy ma swój system wartości. Chodzi o to, żeby zbliżyć te systemy wartości ludzi na człowieka, a dzisiaj mówimy o człowieku chorym. Żeby inaczej go postrzegać, żeby... To nie chodzi o to, żeby teraz inaczej traktować, ale słuchać. Słuchać i spróbować im pomóc w jakimkolwiek zakresie. Czy chce, żeby im podać szklankę wody, czy chce się dowiedzieć, kiedy może być przyjęty przez tego lekarza. Bo on nie przyszedł po to, chociaż na przykład absurdem jest, że niektórzy mówią, bo nie mają co robić, to siedzą w kolejkach. No nikt nie przychodzi po to, żeby tylko siedzieć. No. Przychodzi po to, żeby dostać receptę, poradę. A jeżeli z kimś rozmawia w poczekalni, to nie może być miernikiem oceny, bo to jest tak niekiedy naprawdę absurdalne.
Za chwileczkę zapytamy, czym mogą zajmować się osoby starsze. Nie mówimy po 60, czy po 50, czy po 70, ale osoby starsze, jak mogą realizować swoje pasje, swoje zainteresowania. Wcześniej odbierzmy telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Elbląga. Witam ojca Benedykta i właśnie panią prezes i panią Monikę, chyba bodajże tak. Ja dzwoniłam może z 3 miesiące temu już do programu. Właśnie jakoś nie udało mi się z fundacją, znaczy z hospicją, z panią prezes jakoś tak, po prostu z braku czasu, czy z braku, że tak powiem, braku telefonu, po prostu nie zadzwoniłam, że tak powiem. Jestem pod wrażeniem właśnie, ja już dzwoniłam kiedyś, bo moja córka jest po wypadku komunikacyjnym. Ma w tej chwili, będzie miała w listopadzie 35 lat, a już po wypadku jest 25 lat. No i tak właśnie uczęszczała do ośrodka właśnie takiego dziennego. Ona właśnie też jakby, chciałabym właśnie uzyskać taką opinię, bo nikt tego nie może mi powiedzieć. My też, tak jak pani prezes powiedziała, my odczuwamy, my wierzymy, że ona rozumie, że patrzy na nas, że się odwraca, daje nam znaki, a lekarze po prostu nie wierzą w to, nie wierzą, że słyszy, że widzi i tak dalej. Były różne konsultacje, w Gdańsku leżała, w Elblągu, także nie wierzą. Jest w stanie właśnie takim, jak mówią, wegetatywnym i tak dalej, nie kontaktuje. No i to takie tylko opinie. Ostatnio właśnie w ubiegłym roku w czerwcu zachłysnęła się w ośrodku i to było takie zapalenie właśnie po zachłyśnięciu. I od tego czasu ma też problemy właśnie z jedzeniem, co zje, to zaraz się wszystko jej w niej siedzi, trzeba ją oklepywać, trzeba ją odwracać. No i tak już właśnie nie mam siły na to. Leżała w szpitalu, podano antybiotyki, wypisano, leżała od 6 czerwca do 14 czerwca, wypisano. Do ośrodka już ją nie dałam, bo uważam, że po prostu z ich winy też nie było wzywane pogotowie, a ona już miała sine usta. No także w domu jest i ciężko jest, naprawdę ciężko jest, co dalej robić, pod jakim względem jeszcze można by było zdiagnozować Agnieszkę.
Pani Tereso, takie pytanie ode mnie jako laika. Tak? Czy pani zdaniem te problemy teraz z przyjmowaniem pokarmu, z posiłkiem są wynikiem jakiegoś uszkodzenia przewodu pokarmowego, czy są wynikiem takiego wewnętrznego lęku przed kolejnym zachłyśnięciem się, kolejną
Nie, właśnie następstwem tego właśnie zachłyśnięcia, bo poprzednio nie było, takiego problemu.
Uszkodzenie mechaniczne, czy bardziej takie psychiczne, lękowe, że z jednej strony
nie,
mówimy,
nie,
że...
lękowe na pewno nie, bo to chyba po tym zachłyśnięciu, nie wiem, czy to coś tam po prostu, co oni też robili, bo tutaj są wyniki wszystkie, ale czy to było jakieś, to było badanie też płuc, że tam było właśnie zapalenie płuc, ale to było z ośrodka, ona myśmy po prostu swoim samochodem zawieźli, bo nie była wzywana karetka, ona już była, miała silne usta, ona już po prostu była podduszona, że tak powiem. I po tym właśnie te problemy jeszcze narosły. Były, bo wiadomo, ona nie ma zębów, bez zęby zostały wyrwane, bo były chore i tak dalej. Było miksowane, wszystko podawane, ale nie było takiego aż problemu jak teraz, po tym zachłyśnięciu. To jest notorycznie co po każdym karmieniu.
Dziękujemy pani Tereso.
Prosimy. Trudno jest powiedzieć, nie można udzielać rad tą drogą. Pacjenta trzeba zobaczyć, trzeba pewne badania zrobić, żeby móc pani dać jakąś dobrą wskazówkę, jak dalej postępować. I naprawdę się nie pokuszę, żeby tutaj jakąkolwiek udzielać radę. Na pewno musi lekarz, który się zaangażuje w tego pacjenta, musi ocenić, bo to nie można patrzeć cząstkami, że tylko załóżmy, no krztusi się. Może jest przyczyna zupełnie o czymś innym, może tysiące może być uzasadnień takiego stanu, ale na pewno i to, co jest na pewno, no to można pomóc. I może nie będzie tak, jak było przed tym zachłyśnięciem, ale pomóc można, chociażby, żeby pani się poczuła bezpiecznie, opiekując się, że tam się nic nie stanie, że nawet jeżeli odkrztusi drugi, trzeci, piąty raz, ale to jest, przepraszam, niech mi pani nie zrozumie, że udzielam jakiejkolwiek rady. Nie można w ten sposób przez telefon.
Chorzy są skarbem, zajęcia dla chorych, dla samotnych, dla starszych. Kiedyś rozmawialiśmy, że osoby chore na raka powinny iść do fryzjera, do wizażystki.
Tak, jak mają taką potrzebę, oczywiście.
Zacząć dbać o siebie.
No może podam taki przykład. Teraz w maju 26 był Dzień Matki. My mamy bardzo dużo mam u nas, które są przy swoich dzieciach, które są w śpiątce. I te mamy oczywiście zupełnie nie myślą o sobie. I zrobiliśmy taki Dzień Piękności. Wszystkie mamy były piękne. Wszystkie mamy makijaż, miały fryzurki zrobione. I to jest potrzebą kobiet, to jest potrzebą każdego człowieka, żeby dobrze wyglądać, lepiej wyglądać. Niektórzy może mniej, niektórzy bardziej potrzebują, ale powinni nie rezygnować ze swoich potrzeb. I to, co wiemy w kraju, oblężenie przeżywają uniwersytety trzeciego wieku. Bo ludzie chcą być aktywni, nie chcą się w domach zamykać, ale to jest dla tych, którzy są sprawni jeszcze. Gorzej jest z tymi, którzy są w domu. No i tutaj znów się kłania. Rodzina nie zawsze może spełnić oczekiwania. No i czy to pomoc sąsiedzka, bo bardzo dużo jest takich grup, szczególnie właśnie przy parafialnych, które odwiedzają osoby chore. Młodzież odwiedza i wtedy można różne zajęcia robić. Nawet jeżeli przygotowuje coś, bo teraz wiem, że przed świętami wielkanocnymi były, dostarczało się takie figurki, które chorzy malowali. I później wzajemnie siebie obdarowywali. Kurczaczki, zajączki. Ale to było fajne zajęcie, bo oni czekali na to. Przyjdzie, znów mi przyniesie, znów będę malował. I kartki, robienie kart świątecznych. To znaczy tysiące zajęć można. Tylko po prostu znów trzeba słuchać, coś podpowiedzieć chorym, słuchać. A niekiedy chociażby podyskutować na temat polityki. Też można, bo chorzy bardzo często. Mam mamusię, która słucha wszystkiego i później chce, żeby ją wysłuchać. Ale bardzo często muszę przyznać mu rację. Tylko nie ma wpływu na to, co się dzieje, tak jak my niekiedy.
Pani Monika, pani rady?
Znaczy, my w naszym oddziale jest taki pokój dzienny i tam są różne zajęcia. Mimo, że nasi chorzy może na pierwszy rzut oka nie kontaktują, ale też Asia na przykład, włosy jej ufarbowaliśmy, nie? Czy tam się podmaluje i też się wtedy czuje, widać po niej, nie, że jest inna.
Tak, tak.
Że jest inna. Że jak, czy jest Wielkanoc, czy jest Boże Narodzenie, czy jest Dzień Matki, to chorzy robią, pewnie przy pomocy swoich rodzin, swoich mam, czy wolontariuszy, też robią laurki. Ja od Mikołaja dostaję zawsze. I taka jestem w takiej dobrej sytuacji, że jak jest Dzień Matki, to dostanę na Dzień Matki, jak jest Dzień Babci, to na Dzień Babci. Także mi się wydaje, że to zależy od nas, żeby tych chorych wciągnąć w jakieś zajęcia, żeby się poczuli lepiej, że one też coś, oni też coś potrafią i mogą zrobić dla chorego, dla zdrowego coś.
Panie, cały czas nam tutaj mówią, że wasza społeczność jest taka jakby rodzinna, że też taka tak. Społeczność bardzo żywa. Jest pani od polityki, czy jest ktoś od obecnych mistrzostw świata w piłce nożnej?
Oglądam mecze.
Oglądają?
Tak, tak.
I też kibicują?
I później dyskutujemy, tak. Tak, to znaczy, to tak trochę wciąga. Niektórzy mówią, a już za długo, już by mogło się skończyć. Ale teraz to będą te najważniejsze. Niemniej, no, ludzie mają całą gamę zainteresowań, tak jak całe społeczeństwo. I trochę tolerancji. Nie to, że ktoś tam znów ten mecz i znów któryś dzień chcesz oglądać ten mecz, nie? No ale to wtedy zrób coś innego. Za chwilę one się skończą, będzie twój czas, nie? Czyli tolerancja, wysłuchiwanie, wsłuchiwanie się. To wszystko jest piękne. No pani Monika wie, że wystarczy niekiedy wspólna kawa i już jest fajnie, nie? Już ktoś coś powie o sobie. No ja też pamiętam wielokrotnie to, co powiedział, wsłuchuję się w jakąś tam historię życia po raz któryś i zawsze jak życzliwie się na to spojrzy, czy się wsłuchuje, to jakieś ciekawe wątki. Można to potwierdzić. Wszyscy są zadowoleni.
Chorzy są skarbem, o tym dziś rozmawiamy, czyli ubogacają nas, my ich też ubogacamy. To, co jakoś przebija najbardziej, to by umieć posłuchać osoby chorej, może zgodnie z tą zasadą, że sami chcemy być wysłuchani, sami chcemy być zauważonymi.
Tak, to znaczy ten skarb w moim ocenie Kościoła, chory, ten skarb, to idzie w obydwie strony. I chorzy, no jakby nas zobowiązują do dobroci, życzliwości i dają nam swoim życiem, swoimi radami wskazówki, jak dalej żyć, jak przewartościować życie. Zbliżają nas do Boga, bo na etapie buntu można się izolować, ale też choroba zbliża do Boga, Także
i takie ostatnie pytanie, jak przed chorym tupnąć nogą albo uderzyć pięścią w stół, powiedzieć, że no przepraszam, tego już za wiele.
Bardzo trudne pytanie, naprawdę trudne. I ja powiem, kiedyś poradzono i ja dalej tak edukuję. Kiedyś na jakimś na etapie mojej edukacji. Słowa potrafią ranić i to bardzo. Kiedy do końca życia się nie wybaczy jakiegoś słowa, które rzuciła córka do matki, syn do ojca, czy coś w tym rodzaju. I tu jest ta trudna sytuacja, bo oni są tylko dwoje, więc po prostu relacje między nimi są. Powinny być najlepsze, a niekiedy zgrzyta, iskrzy. I znów się kłania Ewangelia. Chociażby ojciec rozum stracił. Bądź wyrozumiały, bo taka jest zasada. Jeżeli nam coś nie odpowiada w zachowaniu ojca, matki, to a nuż my będziemy gorsi.
To od samego początku pracy z chorymi pani miała taką postawę, czy to się rozwijało i teraz jest wynikiem
bardziej
doświadczenia?
Znaczy ja miałam cudowną babcię. Także i to się utwierdzało nawet. Utwierdzało i mimo, że tam też miałam w okresy takie, nie tylko ja, ale edukowałam innych. Uważaj na słowa. Słowa ranią niekiedy bardzo. Przemilcz.
Pani Moniko, na zakończenie dobre słowo?
Znaczy ja tak chciałam tylko przytoczyć świadectwo kleryka, nie pamiętam imienia, wiem, że to było chyba z seminarium Stuchowa parę ładnych lat temu i czytałam to świadectwo chyba w rodzinie odkupiciela czy matka odkupiciela, więc on tu miał u nas praktyki i przy idąc tu na praktykę bał się, pisze, że właśnie po co ja tam pójdę, co ja tam z tymi chorymi będę robił, I tak stopniowo, stopniowo, dzień po dniu...
Młody bardziej ciągnie do młodych, a tu
tak,
chorzy.
Tak, dzień po dniu doszedł do wniosku, tak pięknie to napisał, że ten łóżko razem z chorym to był ołtarz z leżącym Chrystusem. Także myślę, że to takie, tak mnie to uderzyło, zapamiętałam to i chyba nie zapomnę tego, że każdy chory, no to jest cierpiący Chrystus. Jak będziemy tak podchodzić, to myślę, że chorzy na pewno też to odczują, ale że jesteśmy z nimi.
Ale to, co jest chyba najważniejsze, trzeba mieć Boga w sercu, bo wtedy się ma inny system wartości. Inaczej się na wszystko patrzy, na chorego człowieka, na chore zwierzę. Nie zdepcze się świadomie ślimaka, który jest na po prostu system wartości, który...
Czy się patrzy też na siebie.
Oczywiście.
Dziękuję
a to, to, co powiedział Pan, kochaj Boga, Bóg na pierwszym miejscu, a bliźniego swego jak siebie samego. Siebie kochaj i będziesz wiedział, jak kochać bliźniego.
Fundacja Światło z Torunia, pani prezes Janina Mirończuk i wolontariusz pani Monika Setzler. Dziękuję za przybycie do studia panią. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.